Otwórzcie sobie Ewangelię Łukasza, już od razu zapowiem, 16 rozdział. Przeczytam wersety od 14 do 18. A słyszeli to wszystko faryzeusze. I tu, przepraszam, muszę się zatrzymać, tak? Słyszeli to wszystko faryzeusze. Co słyszeli wszystko faryzeusze? Pamiętacie kazanie tydzień temu? Jakie było wygłoszone, tak? Mówiliśmy sobie o nieuczciwym zarządcy. I mówiliśmy sobie o monecie królestwa, tak? I powiedzieliśmy sobie, że tą monetą królestwa, którą my dzisiaj możemy płacić, to jest odpuszczenie długów, darowanie długów. I powiedzieliśmy sobie, że to jest moneta, którą dzisiaj możesz płacić. Daruj długi, przebacz bliźniemu, przebacz drugiemu człowiekowi, odpuść, jeśli masz coś w sobie, zyskasz przyjaciela. I to jest o tym, żeśmy mówili. I to wszystko właśnie, co mówiliśmy tydzień temu, tutaj Kamila mnie prosiła bardzo, żeby nie powtarzać i nie robić streszczeń z poprzednich kazań, więc mam nadzieję, że już pamiętacie, coś tam świta, tak? Coś było o monecie, tak? I teraz już przechodzę do tekstu. A słyszeli to wszystko faryzeusze, którzy byli chciwi i naśmiewali się z niego. I powiedział im: wy jesteście tymi, którzy chcą uchodzić w oczach ludzi za sprawiedliwych, lecz Bóg zna serca wasze, gdyż to, co u ludzi jest wyniosłe, obrzydliwością jest przed Bogiem. Do czasów Jana był zakon i prorocy, od tego czasu jest zwiastowane Królestwo Boże i każdy się do niego gwałtem wdziera, lecz łatwiej jest niebu i ziemi przeminąć, niż przepaść jednej kresce z zakonu. Każdy, kto opuszcza żonę swoją, a pojmuje inną, cudzołoży. A kto opuszczoną przez męża poślubia, cudzołoży. To jest taka krótka perykopa. Łukasz mówi tak. Słyszeli to pewni faryzeusze, którzy byli chciwi. Opisuje od razu na dzień dobry pewną cechę ludzką. Jezus im mówi o monecie, mówi im o jakimś tam, wiecie, tym, że pewien człowiek dopuścił się fałszerstwa przeciwko swojemu panu, tak? A oni byli chciwi, nie? Oni byli chciwi, oni byli tacy, wiecie, i naśmiewali się z niego. Naśmiewali się z Jezusa. Tu słyszą fajną opowieść, tak? A oni z niego drwią. Tacy faryzeusze, tak? To jest taka pierwsza uwaga. I faryzeusze, to jest też ważne. Do kogo on mówi? On mówi do faryzeuszy, do takiego środowiska, które na przykład wierzy w co? W co wierzą faryzeusze? Faryzeusze wierzą w to, że jest życie po śmierci. Tak? Na przykład. Inne stronnictwo, kiedyś przyszli do Jezusa saduceusze z kolei, którzy nie wierzą, że jest życie po śmierci, tak? I się z kolei ci z Pana Jezusa zaczęli naśmiewać. A, Panie Jezus, co tu mówisz? Co, o czym Ty mówisz? Jakie życie po śmierci? I wtedy Pan Jezus im powiedział pewną taką przypowieść, która mówiła o życiu po śmierci. Tak? Natomiast tu mamy środowisko faryzeuszy i to środowisko faryzeuszy charakteryzuje się tym, że ono wierzy, że jest życie po śmierci. Taka uwaga. I tym ludziom powiedział tak właśnie. Wy jesteście tymi, którzy chcą uchodzić w oczach ludzi za sprawiedliwych, lecz Bóg zna serce wasze. I ja tak mam takie zapytanie, czy przypadkiem takie coś, że ja chcę uchodzić przed innymi za jakiegoś człowieka, którym nie jestem, czy to nie może się przytrafić mi dzisiaj? Czy przypadkiem ja dzisiaj nie przypominam tego faryzeusza? Czy to jest opowieść o nich, czy też tak, do czego często wracamy i nawiązujemy, czy też Biblia nie chce jakby pokazywać mi troszeczkę mojego oblicza, tego kim ja jestem. Biblia oczywiście przede wszystkim objawia nam Boga, to jaki Bóg jest, tak? Ale zaraz na drugim miejscu po nim jest człowiek. Ale wiecie, nie, ja sobie tak myślę, to nie jest historia o nich, o tamtych, to nie jest jakaś historia historyczna, ale to jest opowieść o mnie też. I tu się chcę zastanowić, czy przypadkiem ja nie jestem takim człowiekiem, albo inaczej, czy w kościele dzisiaj może nam się przytrafić tak, że my przychodzimy do kościoła i zaczynamy próbować uchodzić w oczach innych za sprawiedliwych, za jakichś lepszych, za takich, jakimi nie jesteśmy. Może się nam to przytrafić. Przychodzimy do kościoła, zaczynamy udawać. Tu wychodzi pastor, zmienia swój ton głosu, inaczej się ubiera, nie wiem, i odprawiany jakiś jest teatr religijny, jakiś spektakl, wiecie, jakieś udawanie, jakaś sztuczność, no nie? Są tacy ludzie, nie wiem, znam, ja znam takich ludzi, tak? Ale czy o to Bogu chodzi? Czy Bogu chodzi o autentyczność? Jak się z kimś starłem, to się starłem. Jak się na kogoś obraziłem, to się obraziłem i nazywam rzeczy po imieniu. Przychodzę do niego, słuchaj, no, zły jestem na ciebie, no nie? Po prostu potrafię przyjść do człowieka autentycznie i z nim po prostu pogadać, bo stanął mi na odcisk i mam teraz obtarcie. Ale potrafię, nie udaję, że się nic nie stało, nie obgaduję za plecami, nie stawiam siebie, że to ja jestem w porządku i tak dalej, ale próbuję tą sprawę rozwiązać, bo generalnie jest tak, że przeważnie wina jest po dwóch stronach. 50 na 50. I czy to nie jest dzisiaj historia o mnie, tak? Bo tutaj ten Łukasz mówi dalej tak, gdyż to, co u ludzi jest wyniosłe, obrzydliwością jest przed Bogiem, tak? Nie bądź człowiekiem wyniosłym. Nie bądź człowiekiem, który udaje. Bądź sobą. Tak chce powiedzieć nam tutaj Słowo Boże. To jest taka pierwsza uwaga. Dalej ten tekst mówi tak, bo do czasów Jana był zakon i prorocy. Tak? Od tego czasu jest zwiastowane Królestwo Boże. Czyli tak, pokazuje tutaj Łukasz jedną rzecz. Było coś do Jana, przed Janem, było coś przed. Jan jest taką, wiecie, nie wiem, tyczką, palikiem, granicą, tak? Jest granica. Jest coś przed i jest coś po, nie? Do Jana był zakon i prorocy, tak? Ale od Jana już jest Królestwo Boże. Jest tutaj to rozdzielone. Widzicie tą różnicę? Ten rozdział? Coś jest do i coś jest po, tak? Do czasów Jana był zakon. I tak, króciutko o tym zakonie. To takich kilka może fajnych uwag dla nas. Kamila to na pewno zna. W Starym Zakonie było 613 przykazań. Część to były nakazy, a druga część to były zakazy. I w sumie było 613. Wśród nich, tych 613, teraz uwaga, matematyka, tak? Są te dwa najważniejsze, czyli przykazanie miłości. Po pierwsze, będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, ze wszystkich sił, ze wszystkiego, czego tym, tylko tym jesteś. Będziesz miłował Boga swego, to jest pierwsze najważniejsze, ale drugie po nim to jest to, będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego. Nie, zamiast siebie samego, nie tylko tak jak siebie samego, to jest ważne spostrzeżenie, tak? To te dwa najważniejsze, a potem następnie jest 10 przykazań, które nazywano dekalogiem, tak? Obok oczywiście tych dwóch i tych 10 jeszcze, pozostaje jeszcze ile przykazań? Znamy matematykę, 613 minus 12 to jest ile? Nie masz, ok? To 601. Oprócz tych dwóch i 10 jest jeszcze dodatkowo 601 pozostałych przepisów i przykazań, zakazów i nakazów, w których jest bardzo szczegółowy opis tego, jak mamy żyć, jak mamy postępować, jak mamy się zachowywać. I nieraz, ja sobie tak myślę, chcielibyśmy może wrócić sobie do tego czasu Starego Testamentu i chcielibyśmy, aby nam ktoś dokładnie powiedział, jak ja mam żyć. Taki przepis na życie, żeby nam dał. Czy ja to chciałbym, mam problem, stoję przed dylematem i chciałbym, aby ktoś mi dokładnie powiedział, co ja mam w tym momencie zrobić. Czy zrobić tak, czy zrobić tak. Bo to jest łatwe mieć coś takiego, to jest bardzo łatwe. Najgorzej jest mi dać wolność wyboru. I mi powiedzieć, słuchaj, nie, jedno i drugie wybierz. To jest trudno, tak?
Mogę źle wybrać.
Ktoś mi daje, składa na, ale też ponoszę na sobie taki jakby ciężar konsekwencji, odpowiedzialności. Ciąży na mnie pewna odpowiedzialność za mój wybór. Dalej, konsekwencja też, która za tym pójdzie. Każdy wybór to nie jest tak, że wiecie, sobie wybiorę i sobie wybiorę. Nie. Konsekwencja, tak? Wiecie, i tam w tych 601 kolejnych przykazaniach były takie jakby bardzo szczegółowe już opisy zawarte tego, na przykład jak mamy żyć, na przykład co mamy na siebie ubierać, na przykład tutaj, i to Kamila, to co Ci pokazywałem, że mam to zapisane, co mamy na siebie, jak się mam ubierać, czego nie należy na siebie ubierać, tak? Tam jest na przykład napisane to, że połączenie wełny z lnem było zakazane. Łączenie dwóch rodzajów tkanin było zakazane. Nie wolno było Żydowi mieszać i ubierać takiego ubrania na siebie. To było zakazane. Jeżeli Żyd to na siebie ubrał, to złamał zakon. Tak samo na przykład nie wolno było obsiewać pola dwoma innymi. Nie wolno było na przykład obsiewać pola dwoma różnymi rodzajami nasion. Nie wolno było. To było zakazane, tak? Czyli mówimy o takich przykazaniach. I złamanie tego przykazania, oczywiście konsekwencją było to, że złamało się zakon Boży. Nie można było na przykład, aby kobieta nosiła męski strój i odwrotnie, aby facet ubierał się jak kobieta, żeby się, nie wiem, farbował, malował swoje włosy, na przykład, nie wiem, brwi, cokolwiek, paznokcie u nóg.
Nie rozwijajmy tego dalej.
Dziękuję bardzo. Cała masa przepisów i przykazań, na przykład w której to było też i to, na przykład, że jeśli w domu, na domu pojawi się jakaś pleśń albo jakaś plama i my ją próbujemy zmyć, a ona dalej się utrzymuje i nie ginie, nie da się jej zmyć, to wiecie, co trzeba z takim domem zrobić?
Zburzyć?
Zburzyć do fundamentów, ale nawet fundamenty, czyli na tych samych fundamentach nie można było postawić nawet domu, tylko z fundamentami wszystko zburzyć i wybudować nowy dom. Takie na przykład przykazanie, albo inne przykazanie, które mówiło, że kiedy budujesz sobie już na tym domu, który sobie wybudowałeś, balkon, to musisz wybudować jeszcze barierki. Bo jeśli ktoś z tego twojego dachu spadnie, to jest twoja wina.
Z tego balkonu.
Z tego
To jest
balkonu.
logiczne.
Tak, ktoś z tego balkonu spadnie, to jest twoja wina. Złamałeś zakon. Nie?
No.
Więc wiecie, przykazania, które na przykład mówiły też to, my dzisiaj na naszym stole nie mamy mięsa, ale też przykazania, które mówiły to, jaki gatunek mięsa ty możesz jeść, a jakiego mięsa nie możesz jeść. Taki podział na czyste i nieczyste. I tam chodziło o te kopytka, jak pamiętacie. Albo płetwy. A tak. Łuski.
Łuski,
Dziękuję, tak, właśnie. I tak sobie myślę, że wiecie, ciągnie nas troszeczkę do tego, żeby jakby łatwiej jest tak żyć. Jak ktoś mi powie, co ja mam robić, to jest mi łatwiej żyć i ciągnie nas czasami do takiego, wiecie, prawa, do takiego zakonu, żeby coś takiego wejść, tak? Tymczasem Jezus Chrystus mówi tak, wiecie, to jest ta granica, tak? Coś było do Jana, tak? A od Jana jest coś nowe. I od Jana pojawia się Królestwo Boże, nowe prawo. Słowo Boże mówi o Nowym Testamencie, nowym przymierzu. I w tym jest zupełnie coś nowego, Jezus mówi. Jezus w tym daje nam wolność. Wolność składa w Twoje ręce odpowiedzialność za Twoje życie. I mówi nam jedną, tylko jedną rzecz, że aby podobać się Bogu, to wystarczy tylko kierować się miłością. Miłością do Boga, do ludzi, miłość. I to wszystko. I to wszystko. Będziesz doskonały w miłości, będziesz przestrzegać tych dwóch przykazań, wypełnisz cały zakon, będziesz podobać się Bogu. Miłość w tym wszystkim jest najważniejsza. To jest to, jak Bóg na ciebie patrzy i to jest to, co Bóg próbuje znaleźć w twoim sercu. Stąd na początku powiedziałem też o takiej szczerości, Tak, żeby być, wiecie, nie udawać kogoś, kim nie jestem, ale aby być otwartym. Jak mam coś kogoś do ciebie, przepraszam, jak mam coś do kogoś, to do niego po prostu mogę pójść, bo to mi gwarantuje prawo miłości. Tak? Czytamy dalej. Bo łatwiej jest niebu i ziemi przeminąć, niż przepaść jednej kreseczce z zakonu. Tak? To jest fajne słowo, bardzo fajne słowo. Jedna kreseczka z zakonu. Ja myślę, że tu chodziło o jotę. Jota to jest taka mała kreseczka, najmniejsza spółgłoska hebrajska w zakonie. Łatwiej jest temu przepaść, aniżeli
Na odwrót, że.
łatwiej jest niebu. Tak, przepraszam, dziękuję. Słuchasz? Dziękuję za słuchanie. Łatwiej jest niebu, światu całemu przepaść, aniżeli żeby coś z zakonu zginęło, tak? W związku z tym my stoimy na stanowisku takim, że nie unieważniamy zakonu. Nie mówimy, że zakon już i przekreślamy zakon i mówimy, że on nie jest ważny, on jest nieistotny, że on nie odgrywa żadnej roli. Tego nie mówimy. Tylko we właściwy sposób ten zakon ustawiamy. Mianowicie patrzymy na to, czym jest zakon, że on jest przewodnikiem do Chrystusa i też bierzemy pod uwagę też, do kogo ten zakon został skierowany. I czytamy, że ten zakon został skierowany do Żydów, do nich. Oni złamali to przymierze. On jest dalej obowiązujący, ale on został złamany. Nie da się, wiecie, odłamać czegoś, co zostało wcześniej złamane. Dlatego już nie da się do niego wrócić. W związku z tym my się na niego patrzymy, że to jest dalej obowiązujące i na mocy tego starego zakonu ciąży na nas przekleństwo. A jedyny ratunek, jedyne odkupienie jest w Jezusie Chrystusie, w tym, że Jezus Chrystus stanął na tym krzyżu, odkupił nas, wyzwolił nas od przekleństwa zakonu. Bo ono jest aktualne, ono jest jakby ustawicznie działające w nas. Ten zakon spowodował tak właściwie to, że my jesteśmy grzesznikami. On jest tego przyczyną. A Jezus Chrystus uwolnił nas poprzez to, że wziął na siebie przekleństwo zakonu i poszedł na ten krzyż. I tam na tym krzyżu wypełnił cały zakon. I to jest tajemnica tego jakby, i to musimy wiedzieć, tak, że nie zginie żadna jotka, nie przekreślamy, nie unieważniamy, pamiętamy o nim, ale we właściwy sposób go usadawiamy, jeśli chodzi o Ewangelię zbawienia, które jest w Jezusie Chrystusie. Ten zakon ma swoją rolę do spełnienia i on dalej tą rolę pełni. Dalej czytamy w 18 wersecie. W tym zakonie jest napisana jedna ciekawa rzecz. Słuchajcie, tutaj zobaczcie, ten Łukasz opisuje o tym zakonie. Ja tu wyciągnąłem kilka przepisów takich przykładowych, których nie wspomina Łukasz. Łukasz wyciąga z zakonu tylko jeden przepis z tego wszystkiego. Zobaczcie jaki, 18 werset.
Co za gościa.
Próbuję zwrócić nam na coś uwagę, no nie? Mówi o tym zakonie, że nie przeminie ten zakon. Mówi tą różnicę, że do czasów Jana był zakon, tak? I pisze tak. Z tego zakonu wyciąga jedną rzecz. 18 werset. Każdy, kto opuszcza żonę swoją, a pojmuje inną, cudzołoży, a kto opuszczoną przez męża poślubia, cudzołoży. Słuchajcie. Nie wiem. Czytam ten fragment i wydaje mi się, że ten 18 werset to tak nie pasuje do niczego tutaj, ani do tego, co było wcześniej w kontekście, a też nie pasuje, jak będziemy dalej czytać, do tego, co było później. Taki trochę wklejony sztucznie. Tak się wydaje. No nie stąd, ni w 5, ni w 10, po prostu Łukasz.
Zwłaszcza jego druga część, no po prostu
Tak.
treść, nie?
Tak. No. I Jezus po prostu. Ni w 5, ni w 10 rzuca coś takiego. Się zastanawiam dlaczego. Ponieważ widocznie to było bardzo ważne dla nich. Chciał im coś bardzo ważnego powiedzieć. Mianowicie to, że małżeństwo jest bardzo ważne. W dzisiejszym świecie mamy sytuację taką, że ta instytucja małżeństwa przeżywa kryzys. kryzys. Jesteśmy etapowani różnymi dziwnymi historiami, informacjami. Telewizja w jakiś sposób nas kształtuje. Świat, w którym my żyjemy, w ogóle stoi na głowie. My i Irku i ty, tak? Jeszcze jesteśmy w tym pokoleniu, z tego pokolenia, że jak coś się psuło, to się jeszcze naprawiało, tak? I to można przyłożyć do małżeństwa, tak? Jeszcze jesteśmy z tego pokolenia, jak coś się psuje w małżeństwie, psują się relacje albo coś, to się stara jeszcze, to się człowiek stara naprawić to jeszcze, tak? Natomiast dzisiejsze pokolenie, wiecie co, jak coś się psuje, to co z tym robią? Wyrzucają do kosza i kupują sobie nowe, tak? To ten świat jest wykopyrtnięty, no tak. Pójście na łatwiznę, tak. Pójście na łatwiznę, tak. Tak. Zamykamy, słuchajcie, kwestię tej krótkiej perykopy. Idziemy dalej w naszej egzegezie tekstu. I przeczytamy sobie, słuchajcie, dalej podobieństwo o bogaczu i Łazarzu. Jak tutaj idzie taka grubsza perykopa. Podobieństwo o bogaczu i Łazarzu. Ale ja chciałbym zrobić takie malutkie nowum. Mianowicie chciałbym przeczytać Wam z innego przykładu troszeczkę. To będzie interlinearne tłumaczenie Pisma Świętego z języka greki. Może się nam czasami wydawać, że jest niegramatyczne, tak trochę nie po polsku, ale to jest dokładnie tak, jak w Grece jest. Linijka po linijce. Nie? Zobaczcie, jak tu jest fajnie to oddane, a Wy możecie sobie to po prostu śledzić w swoim tekście, w swoich Bibliach. Czytam. Człowiek zaś pewien był bogaty i wdziewał na siebie purpurę i cienki len, świętując co dzień wspaniale. Biedny zaś pewien imieniem Łazarz rzucony był przy bramie jego obrzodzony. Zwróćcie na słowo ebebleto. Rzucony był. U Was jest trochę inaczej. I pożądający, by nasycić się ze spadających ze stołu bogatego. Ale i psy przychodzące oblizywały wrzody jego. Stało się zaś, umarł biedny i odniesiony został on przez zwiastunów na łono Abrahama. Umarł zaś i bogaty i pogrzebany został i w otchłani podniósłszy oczy jego, będąc w męczarniach, widzi Abrahama z daleka i Łazarza na łonie jego. I on wołając rzekł, ojcze Abrahamie, zlituj się nade mną i poślij Łazarza, aby zamoczył czubek palca jego wodą i ochłodził język mój, bo boleję w płomieniu tym. Powiedział zaś Abraham, dziecko, przypomnij sobie, że odebrałeś dobra twe w życiu twym i Łazarz podobnie złe. Teraz zaś tutaj pocieszany jest, ty zaś bolejesz. I wśród wszystkich tych pomiędzy nami i wami przepaść wielka jest utwierdzona, żeby chcący przejść stąd do was nie mogli, ani stamtąd do nas, aby przeprawili się. Powiedział zaś, proszę cię więc, ojcze, aby posłałeś go do domu ojca mego. Mam bowiem 5 braci, żeby zaświadczył im, aby nie i oni przyszli do miejsca tego męczarni. Mówi zaś Abraham, mają Mojżesza i proroków, niech posłuchają ich. On zaś powiedział, nie, ojcze Abrahamie, ale jeśli ktoś z martwych pójdzie do nich, zmienią myślenie. I tu jest użyte to słowo, tu jest dosłownie napisane tak metanoesusin, które pochodzi ze słowa metanoia. Źródłosłowem tego słowa jest słowo metanoia, zmiana sposobu myślenia. Tylko zmienią myślenie, czyli to oni zrobią w takiej formie. Powiedział zaś mu, jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, ani jak ktoś z martwych wstanie, przekonani będą. Ładnie? Brzmi? Ładnie. Ok. Próbujemy ugryźć tą taką krótką jakby przypowieść o bogaczu i Łazarzu. I tak, słuchajcie, przede wszystkim pierwsza uwaga, to jest przypowieść. To jest przypowieść. To nie jest jakieś opowiadanie rzeczywistej rzeczywistości. Tylko od razu jest napisane, a powiedział im przypowieść, jakieś podobieństwo, tak? I więc w związku z tym na początek trzeba powiedzieć sobie to, czym na pewno ta przypowieść nie jest. To opowiadanie, które żeśmy tutaj czytali, czym to nie jest, tak? Nie jest to ta przypowieść takim orężem lub argumentem dla tych na przykład, co wierzą inaczej, na przykład, że po śmierci nie ma żadnej egzystencji, albo że czyściec jakiś gdzieś, że jest czyściec, że życie się kończy, a zaczyna się dopiero po zmartwychwstaniu. To nie jest taki oręż. Pierwsza rzecz, jak czytamy, sobie myślimy, spotykamy na ludzi jakichś ludzi i to jest świetny fragment do dyskusji. Do takiej walki, wiecie, na argumenty, no nie? Taki pierwszy werset, jak mnie ktoś pyta o życie po śmierci, biorę pierwszy ten werset i po prostu wyciągam oręż, no nie? Wyciągam taką armatę, no nie? I opowiadam mu, ale tu jest napisane i jak jest po śmierci, no nie? Że tam po śmierci jest to życie, jest jakieś... To nie o tym mówi ta przypowieść. Na pewno nie o tym mówi ta przypowieść. I to nie jest relacja, ta przypowieść, o życiu po śmierci, to nie jest przewodnik po krainie umarłych, na przykład inaczej. Typu na przykład idziemy sobie z wycieczką po krainie śmierci i mówimy, droga wycieczko, idziemy, proszę bardzo, tutaj na lewo jest Abraham, a tam jest łono Abrahama i jest Mojżesz, proszę bardzo, droga wycieczko, idziemy dalej, tam po prawej stronie jest piekło i tam w tym piekle widzimy biedny, uwaga, jak będziecie tak, bogaty i jak będziecie, nie, ale proszę, nie kichać, idziemy dalej i proszę wycieczko i rozglądamy się, tu na górze Pan Bóg, to nie jest przewodnik po krainie umarłych, ta przypowieść, nie?
My to wiemy.
Wiemy, okej, okay, świetnie. Więc mówię do ludzi, którzy wiedzą o tym, ale idę, i super, no nie? Bo ja chcę też zwrócić uwagę na to, że ta przypowieść, Jezus do kogo powiedział tą przypowieść? Do faryzeuszy powiedział tą przypowieść. Czyli powiedział do ludzi, którzy też wiedzą. O tym mówiliśmy na początku, tak? O tym, żeśmy sobie zaczęli, że faryzeusze to było środowisko, które wierzyło w to, że po śmierci jest życie. Nie? Czyli Pan Jezus nie wytacza im jakiegoś kontrargumentu, tylko On mówi to do ludzi, do tych, którzy wierzą, że po śmierci jest życie. Najłatwiej jest czytać Biblię, wiecie, aby szukać przeciw komuś argumentów. Tak jest najłatwiej czytać Biblię, ale nie po to czytamy Biblię. Żeby szukać argumentów przeciwko komuś i potem tymi argumentami kogoś walić po łbie. Zgadzamy się, czujemy to, tak? Jakie jest więc przesłanie tej przypowieści? Co tam jest? Gdzie jest ten orzeszek? Rozwalimy teraz skorupkę. Okej, zostawiamy życie, zostawiamy kwestię życia po śmierci. Jeszcze, przepraszam, zapomniałem, o czym jeszcze nie jest ta przypowieść? Nie jest o tym, że bogaci są źli i idą do piekła, a biedni są dobrzy i dlatego będą zbawieni, idą na łono Abrahama. O tym to nie jest ta przypowieść, tak? Ten tekst nie mówi o tym na przykład, że jak osiągnąć zbawienie. Ten tekst o tym nie mówi, że jeśli będziesz bogaty, to nie będziesz zbawiony, a jeśli będziesz biedny, to będziesz zbawiony. O tym nie mówi ten tekst. Jeśli byłeś tutaj na ziemi biedny, to tam w niebie ci to wynagrodzą, że byłeś biedny. O tym ten tekst nie mówi, tak? I będziesz bogaty tam w niebie albo coś dostaniesz. Tylko dlatego, że byłeś na ziemi biedny. O tym ten tekst nie mówi. Ten tekst mówi zupełnie o czymś innym. Więc o czym on mówi? Jak patrzymy na tekst, widzimy od razu, rzuca nam się w oczy, mówi o życiu dwóch ludzi. Dwóch ludzi. Jeden... Zaczyna się ten tekst w ogóle tak. A był pewien człowiek. Był jakiś człowiek. To jest jeden człowiek. A potem tekst idzie. A był inny człowiek. Mówi ten tekst o życiu dwóch ludzi. Pierwszy bogacz. Zobaczmy. Pierwszy człowiek bogacz. Czytamy, że tak. Ten człowiek bogaty, jakiś majętny. I on, czytamy, przyodziewał się w szkarłatne szaty, kosztowne tkaniny. Wiecie, dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, to jest obraz takiego człowieka, który jest taki, wiecie, bogaty, chodzi do nie lumpeksu, ale chodzi do markowych sklepów, typu markowe sklepu typu. Ubiera się w najlepszych, jakie tylko można. Nosi markowe ciuchy. Jaki?
Calvin Klein.
Na przykład, markowe ubrania. Nie ubierze byle jakich butów. No nie? Tylko, wiecie, nosi super ciuchy. Jeździ super samochodami. Ma ekstra wypasione rzeczy. Ma świetny telefon komórkowy. Nie taki jak ja. No nie wiecie, to jest taki człowiek. Taki wypasiony człowiek. No nie? Taki wypasiony człowiek. To jest taka pierwsza informacja, która o tym człowieku czytam. Ale druga jest ta. I on co dzień ustawicznie się bawił. Codziennie ucztował. I to jest taki człowiek. Wydaje mi się, takie mam wyobrażenie o tym człowieku, jak czytam to, że to jest człowiek, który swoje życie, jakby ustawicznie jego życie upłynęło na zabawie. Nie? Takie codziennie. Taka ustawiczna zabawa. I wiecie, taki człowiek, który ustawicznie co chwilę, co miesiąc, raz na miesiąc, na 3 tygodnie jeździ na wakacje. Na Karaiby. Irlandczycy to mają w sobie. Nie? No właśnie, ale fajnie. I może czasami się zdarzyć właśnie, że takim ludziom zazdrościmy.
No.
No nie? I na przykład oglądamy te jakieś reklamy w telewizji i myślimy sobie tak, marzymy sobie, ale fajnie, gdybym był bogaty, to bym wiedział, na co bym wydał te pieniądze. No nie? I byłbym wtedy szczęśliwy, jakbym był bogaty, spełniony. Bo to chodzi o to, szczęśliwy, tak? Bo wiecie, bo życie to śpiew, bo życie to taniec, bo życie to zabawa. Taki obraz człowieka. Nie, tutaj ja widzę. Ale ktoś tego człowieka oszukał. Oszukał. Tak jak dzisiaj oglądamy telewizję, reklamy. One nas oszukują. I tak ktoś tego człowieka oszukał. Bo styl jego życia wprowadził go ostatecznie w stan piekła. W stan ustawicznej męki. W stan oddzielenia od Boga. Ktoś tego człowieka oszukał. A, nie? I wtłoczył w jego głowę kłamstwo. Żyj, aby mieć, aby dużo mieć. Baw się każdego dnia, do bólu, każdego dnia, no nie? I ubieraj się w najlepsze ciuchy. Ktoś tego człowieka okłamał, bo tak żyjąc będziesz szczęśliwy. Kłamstwo. Kłamstwo. Nie wierzmy temu. Taki obraz chcę zbudować, takiego człowieka. Tak? A obok niego Drugi człowiek, jak czytamy, nędzarz, biedak, owrzodziały, chory, ten drugi to Łazarz, synonim cierpienia, jakiegoś zgnojenia, upodlenia człowieka. Ten człowiek leży tam, owrzodziały i tam zwróciłem uwagę na to słowo, został tam rzucony. On nie został tam, jak tutaj czytamy w naszych Bibliach, leżał u jego wrót. On się tam sam nie znalazł, został tam rzucony. Możliwe, że to wyglądało tak, że rodzina gdzieś szła do pracy, gdzieś szła do roboty, po drodze wzięła swojego ojca i go rzuciła gdzieś przy drodze i poszła do swojej roboty, a tu go rzucili, słuchaj, może cię ktoś nakarmi, może ci da ktoś jakiś pieniążek, bo my dla ciebie nie mamy czasu się tobą zajmować. A tu przy drodze, może ci ktoś, tu jest bogaty dom, może ci ktoś wyniesie coś i rzuci jakiś ochłap z jego stołu, no nie? I go tak rzucili, tu jest napisane, no nie? I poszli do roboty, wieczorem będą wracać, to go zabiorą z powrotem z tej drogi do domu. Może też i taki obraz widzimy. Człowiek odrzucony, porzucony przez rodzinę. Obrzydziały, ale najciekawsze jest to słowo Łazarz, bo słowo Łazarz przekłada się na Bóg pomaga. Tak się tłumaczy to słowo Łazarz. Bóg pomaga. I czy to nie jest jakiś paradoks? Widzimy człowiek obrzydziały, chory, zaniedbany, odrzucony przez społeczeństwo, samotny, a jest nazwany wszystko fatalnie, wszystko okropne, oprócz tylko jednej rzeczy. Jego imienia. Bóg pomaga. Czy widzimy, że mu Bóg pomaga w tej przypowieści? Nie? Widzimy jedynie psy. Jakieś psy, które tam się pojawiły i one liżą jego wrzody. jego rany przychodziły, lizały. I ja sobie tak myślę, i chyba to jest, bo to jest obraz, bo to jest przypowieść. I to jest taki akt łaski, ale raczej ze strony psów, które mu chciały przynieść troszeczkę ulgi w tym wszystkim. I sobie myślę, że może właśnie Bóg przez psa chce temu człowiekowi okazać troszeczkę łaski. I możemy tą łaskę zobaczyć w taki sposób. Taki obraz, słuchajcie, chcę zbudować. Tu z jednej strony bogacz, nie? Bogacz siedzący przy stole, rozpasany, spędzający całe swoje życie na zabawie, śpiewie, a hulankach, swawolach, tak? A z drugiej strony, niedaleko, bo obok jego stołu, rzucony na ziemię biedak, łazarz. Mamy taki obraz? Fajnie. Co jest zaskakujące w tym tekście? Wiecie, nie chcę dzisiaj się koncentrować na tym, jak to wszystko tam jest urządzone, to niebo, bo to nie jest nasza wycieczka po tamtej stronie Wisły. Nie interesuje nas dzisiaj na przykład to, czym jest to łono Abrahama, czym jest ta otchłań. Nie interesuje nas to. Chcę z tej całej przypowieści dzisiaj, bo mamy mało czasu, wskazać tylko na jedno zdanie. Słuchajcie, przeczytajcie sobie 24 werset. Tylko jedno zdanie z tej całej przypowieści i już ją zakończamy. Ten najciekawsze jest jedno zdanie, które wypowiedział ten bogacz, słuchajcie. Ten bogaty, kiedy podniósł swoje oczy, zobaczył Abrahama i Łazarza na łonie Abrahama, powiedział tak, zawołał i rzekł: Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną i poślij Łazarza, aby umoczył koniec palca swego w wodzie i ochłodził mi język, bo męki cierpię w tym płomieniu. Wiecie co? Jak przeczytałem te słowa, to wiecie co? Na początku tak sobie czytałem i mi się zrobiło troszeczkę szkoda tego człowieka. No bo tak, znalazł się w piekle. Fakt, był bogaty. Dużo może był... Ale znalazł się ostatecznie w tym więzieniu, w tych płomieniach, teraz cierpi. Jest taki biedny, no nie chciał. Jeszcze na wieki tam został wrzucony. I tak mi się zaczęło go robić żal troszeczkę, aż do 24 wersetu, kiedy czytam. Poślij Łazarza. I sobie myślę, o ty cholerniku mały jeden, tu cię mam. Poślij Łazarza, to ty ty egoisto, skoncentrowany tylko na sobie. Nie umiesz do końca, nie umiesz nawet jak jesteś w piekle, nie potrafisz zmienić swojego życia. Nie, do końca nawet jak jesteś w piekle, nie umiesz jakby w tym drugim człowieku zobaczyć drugiego człowieka, ale tylko kogoś, kto, nie wiem, jest twoim sługą, jest jakimś swoim posłańcem, jest jakimś takim twoim niewolnikiem i mówisz, ojcze Abrahamie, poślij go mi, dla mnie, bo ja. I cały czas jak przeczytamy, zobaczymy tutaj człowieka, który jest skoncentrowany w dalszym ciągu tylko na sobie, no nie? To ja cierpię, ja tu w tym płomieniu, taki biedny, no nie? Ja męki czuję, to ja i to, ojcze, to ty poślij jego dla mnie, do mnie, żeby mi usłużył, żeby mi usługiwał. O ty egoisto mały po prostu, ty zawszańczu, po paprańcu. Wiecie, co chcę powiedzieć? Widzicie tutaj jedną rzecz, że ten człowiek nie zmienił swojego sposobu myślenia, ta metanoia, tak? Tu jest to słowo, metanoia, nie zmienił swojego sposobu myślenia nawet wtedy, kiedy znalazł się w piekle. Nawet wtedy. Bo przeżyć tą metanoję, przeżyć ten sposób myślenia, nawrócić się do Boga, to jest cud. To nie idzie od tak sobie, nie? To jest, ja myślę, ten orzeszek w tej przypowieści. Ta przypowieść mówi o egoiście, który całe życie spędził na tańce swawole, piękne życie, łatwe, stół zastawiony, tańce, hulanki, swawole. I nawet to, kiedy znalazł się w piekle, nie zmieniło to jego sposobu myślenia. To jest istota tej opowieści. To jest ta historia. I teraz, jak ja to mogę, tą historię przyłożyć troszeczkę jakby do siebie, nie? Czy mogę w jakiś sposób, nie? W czym ta historia mnie stawia do pionu, nie? Bo może się czasami okazać, że to ja jestem, wiecie, takim egoistą, skoncentrowanym tylko na sobie, wszyscy naokoło tylko pode mnie i nie zmieniam swojego sposobu myślenia. I tu chcę zwrócić naszą uwagę na to słowo metanoia, zmiana sposobu myślenia, którą zauważyliśmy, że w tym tekście została użyta, tak? Metanoia. Kiedy Marcin Luther powiedział słowo metanoia, odniósł się do tego słowa z języka greckiego metanoia, on to wytłumaczył tak, że to słowo oznacza nieustannie nawracanie się do Chrystusa. Nieustanne nawracanie się do Chrystusa. I Marcin Luther powiedział to przeciwko, lub też inaczej. Dzisiaj jest taki nurt, bardzo niewłaściwy nurt, który mówi o tym: raz zbawiony, na zawsze zbawiony. Raz się nawróciłeś, nie wiem, 20, 50 lat temu, już jesteś zbawiony, już się nawróciłeś. To jest niewłaściwe, to jest fałszywa Ewangelia. Myślę, że Marcin Luther tutaj ma rację, kiedy tłumaczy, że to słowo. Tu chodzi o to, żeby nieustannie się nawracać, nieustannie zmieniać swój sposób myślenia. To jest, wiecie, czas taki teraźniejszy, ciągły. Ja nieustannie muszę w tym być. Nie, że coś się kiedyś tam wydarzyło i ono już koniec, no nie? To jest taka myśl z tego wersetu. Dobrze, mamy jeszcze chwileczkę czasu. Macie jeszcze chwilę słuchać?
No.
Tak? Macie, tak? Okej, dobrze. Dobrze, to fajnie. To jak macie chwilkę słuchać, to idziemy dalej, bo ja sobie myślę.
Jak pastor dobrze mówi, to
Bo ja sobie myślę, że
dobrze.
słuchajcie, teraz przechodzimy do rozdziału 17, ale tak, słuchajcie, podział na rozdziały nie jest natchniony. Chcę, żebyście wiedzieli. I podział na wersety nie jest natchniony. Ktoś sobie po prostu, kto tak podzielił, nie powiem wam kto, ale historia jest taka z tym podziałem, że ten ktoś, kto to dzielił, jechał sobie na koniu. Wiecie, a jak się jedzie na koniu, no nie, to i on
Ale
miał tą.
poważnie,
Słucham?
ale poważnie.
Poważnie. Poważnie, to jak on jechał na
Jak?
tym, no jechał na koniu, czytał Biblię i sobie ją dzielił, no nie, jak sobie ją dzielił, to sobie ją dzielił, no nie, jak sobie podzielił, to czasami tam, gdzie,
Ale poważnie.
no poważnie,
Czy to nie jest poważne?
poważnie. I sobie tak myślę, że właśnie tutaj ten rozdział 17 jest taki nietrafnie podzielony. On powinien być podzielony trochę dalej, ten podział powinien być przysunięty, bo jakby dalej jest kontekst. W tym samym kontekście, słuchajcie, w tym kontekście tej monety, w tym kontekście tego zakonu, podobieństwa o bogaczu, tak? W tym kontekście czytajmy dalej, słuchajcie. I przeczytam od 1 do 6 taką perykopę. I to już będzie taka ostatnia dla nas na dzisiaj. I ja sobie tak myślę, i w związku z tym. Co tutaj, w związku z tym podobieństwem o bogaczu Łazarzu, Jezus mówi tak. I rzekł do uczniów swoich: niepodobna, by zgorszenie nie przyszło, lecz biada temu, przez którego przychodzą. Lepiej by było dla niego, gdyby kamień młyński zawisł na szyi jego, a jego wrzucono do morza, niż żeby zgorszył jednego z tych maluczkich. Miejcie się na baczności. Jeśli by zgrzeszył twój brat, strofuj go, a jeśli się upamięta, odpuść mu, a jeśli by siedmiokroć, siedemkroć na dzień zgrzeszył przeciwko tobie i siedemkroć zwrócił się do ciebie, mówiąc: żałuję tego, odpuść mi, to odpuść mu. I rzekli apostołowie do Pana: przydaj nam wiary, przydaj nam wiary. A Pan rzekł, jeśli byście mieli wiarę jak ziarnko gorczyczne i rzeklibyście do tego figowca, wyrwij się z korzeniami i przesadź się w morze, wysłuchałby was. Nie? Taka historia. I tu od razu na dzień dobry chcę powiedzieć z tym figowcem, zobaczcie, gdybyście mieli wiarę odnośnie przebaczania. Nie? Tu nie jest, wiecie, opowieść o wyrywaniu figowców. Nie? To nie jest opowieść o tym, że ja swoją wiarą teraz mogę przenosić góry. Tylko to jest wypowiedziane w kontekście przebaczenia. Przebaczenia. Do tego, aby przebaczyć drugiemu człowiekowi, potrzebna jest wiara. Tobie sił na to nie starczy. Ty nie masz na to sił, człowieku, żeby odpuścić drugiemu człowiekowi. Potrzebna do tego jest łaska Boża. Łaska, bo wiara jest z Bożej łaski. Ty nie wierzysz dlatego, że sam w sobie tą wiarę jakąkolwiek wykrzesałeś, ale wiara twoja, którą ty masz, jest dziełem Boga, który działa w tobie. Jest dziełem łaski. W tej perykopie, którą przeczytaliśmy, 6 wersetów, chciałbym się skupić tylko na jednej rzeczy w tej chwili. Na przebaczeniu. Słuchajcie, przebaczenie. Taki wątek. Bo tak jak tutaj ją czytamy, słuchajcie. Rzekł do uczniów swoich. Tutaj, tak? Wcześniej mówił do kogo? Wcześniej mówił do faryzeuszy, tak? A teraz mówi i rzekł do uczniów swoich. Ważne jest to, do kogo są słowa skierowane? Ważne są, tak? Tamte były, możemy sobie powiedzieć już w tym kontekście, nie do nas, do nich, tak? Ale te słowa tutaj, które mówi Pan Jezus, chociaż tamte były też do nas, ale te to są ewidentnie już do nas. Do uczni, tak? Już nie do nich, tak? Ale ewidentnie do nas, tak? Jeśli czujesz się uczniem Jezusa Chrystusa i nim jesteś, to słowo teraz jest do ciebie. W związku z tym ja sobie tak myślę, czy mogę powiedzieć, że to jest słowo do Kościoła? Mogę. To jest słowo do Kościoła. Już ewidentnie. Rzekł do uczniów swoich. Rzekł do swojego Kościoła. I przyjmijmy dzisiaj to słowo, że to jest słowo skierowane do wspólnoty. W tym sensie. Do wspólnoty. Tak? O tym zgorszeniu. O tym kamieniu młyńskim. Lepiej jest, żeby ktoś sobie zawiesił, rzucił się w morze, aniżeli, żeby jakieś zgorszenie w Kościele, we wspólnocie mogło kogoś zgorszyć. I żeby ktoś przez ciebie odpadł od Chrystusa. Jest gorzej dla ciebie, jeśli staniesz się powodem jakiegoś zgorszenia. Dlatego uważaj na siebie, aby nie być tym zgorszeniem dla innych. No nie, jakiekolwiek by to miało być zgorszenie. Tak? To jest jedna rzecz. Miejcie się na baczności. I dalej, i to jest słowo do wspólnoty. Jeśli zgrzeszył twój brat, strofuj go. Popatrz. Jest możliwość, żeby w Kościele, we wspólnocie ktoś przeciwko tobie zgrzeszył? No jest. A jak ja mam się zachować? Jeśli on to zrobi, to go strofuj. To mu o tym powiedz. To do niego pójdź. To mu o tym, wiesz, niech się upamięta. Tak? A jeśli się upamięta, odpuść mu. Tak tu jest napisane. To jest słowo do wspólnoty, tak? A jeśli by siedmiokroć na dzień, to... Ale, bo wiecie, bo jak nie przychodzi do ciebie i nie prosi o przebaczenie, to wiecie, to nie ma czegoś takiego, że ty musisz mu z automatu odpuścić. Tu jest napisane, jeśli przyjdzie i prosi o przebaczenie, to mu przebacz. To też, żebyśmy mogli też tak odczytywać tą wspólnotę, bo nie jesteśmy naiwni. Bo jeśli ktoś się nie chce upamiętać, ale trwa w uporze i się zatwardza, to wiecie, no to jest trochę inna już sytuacja. Jak ktoś, wiecie, staje okoniem i tutaj po prostu, tak? Przebaczenie jest chyba taką jedną z najcięższych rzeczy zadaną chrześcijaninowi. To chcę powiedzieć. Szczególnie przebaczenie, kiedy dotyczy to przebywaniu we wspólnocie, w Kościele. Być w Kościele Jezusa Chrystusa z innymi ludźmi bez przebaczenia się nie da. Po prostu to jest niemożliwe. Się nie da. Z bardzo prostego powodu. Ponieważ Kościół, jak znam nasz, mogę powiedzieć ten nasz, jest sumą naszych niedoskonałości. Moich przede wszystkim. Sumą wszystkich naszych słabości. wszystkich naszych grzechów i prędzej czy później okaże się, że ten drugi, który obok ciebie siedzi, teraz możesz się popatrzeć na tego obok siebie, nie na mnie, obok ciebie, kto obok ciebie siedzi? Kto obok ciebie siedzi? Popatrzcie, kto obok ciebie siedzi? Już nie na mnie się patrzcie. Okej? Okay? Tak? Okaże się za chwileczkę, że ten drugi, który obok ciebie siedzi, oczywiście miły i sympatyczny skąd inąd człowiek, nie jest wcale idealny. I za chwilkę się okaże, że okaże się taki niedobry, niewspaniały, taki, który ci nadepnie na odcisk jakiś i ci tak po prostu przywali, że...
Że trzeba sobie shotguna załatwić.
Tak, co najmniej. Albo miecz samurajski.
Że trzeba sobie shotguna załatwić.
Shotguna załatwić. No, żeby ustrzelić tego miłego i sympatycznego. Tak, tego...
Oj, proszę.
Tak, bo słuchajcie, jedną rzecz chcę wam zagwarantować. Macie to jak w banku, słuchajcie. Macie to jak w banku, że jeśli będziemy we wspólnocie, a jesteśmy, tak, prędzej czy później nastąpią tu jakieś napięcia. One już są, no nie? Bo to jest, bo i będą. Są, były, są i będą. I słuchajcie, ja wam to gwarantuję dzisiaj. Ja wam to gwarantuję. A teraz chcę powiedzieć tylko dlaczego. Nie? Bo to nie jest złe. To nie jest złe, słuchajcie. Nie chcemy tego, oczywiście, nie chcemy tego, ale niestety tak jest. Ludzie chodzą razem do kościoła, już nie mówię tutaj o nas, tylko o innych, różnych wspólnotach. Ludzie chodzą razem do różnych kościołów, modlą się wspólnie, wyznają razem Ojcze Nasz, jedzą razem posiłki, a jednocześnie potrafią się na siebie tak pogniewać. Tu z jednej strony mówią, Ojcze Nasz, przebacz mi nam nasze winy, jak i my innym przebaczamy, a z drugiej strony za chwileczkę potrafią się tak pogniewać, że tak, nie są w stanie podać sobie nawet ręki, popatrzeć się na siebie, unikają się gdzieś jakoś dziwnie, nie chcą sobie odpuścić i nie chcą sobie przebaczyć. A ja się cieszę z tego, że wśród nas tutaj, w naszym kościele, akurat tego nie ma. Bo tego nie ma, bo akurat my jesteśmy taką wspólnotą, że uczymy się ze sobą rozmawiać. Czy tak jest? Mhm. Zapytam się. Tak jest, tak? Uczymy się ze sobą rozmawiać. U nas tak nie ma. Są napięcia oczywiście, jak wszędzie są napięcia, ale my ze sobą uczymy się rozmawiać. Dlaczego? Bo jesteśmy mądrzy w tym, bo Jezus Chrystus jest wśród nas i On nas tak prowadzi, nam to objawia. Ale czy może nam się przytrafić to, co przytrafia się innym? Mhm. Może, tak? Może, jeśli przestaniemy ze sobą rozmawiać, jeśli przestaniemy się kochać, to może. I tak się stanie, dlatego musimy tego pilnować. Musimy tego pilnować. Musimy uczyć się od Jezusa Chrystusa tej właściwej postawy, tej postawy przebaczania. Przebaczam, ja przebaczam i odpuszczam mojemu bliźniemu. Mam tę monetę, Boże, to mam tę monetę i ja ją używam, ja ją obracam, bo to jest to, co dostałem od Boga jako szafarz i ja mam tym obracać. Nie mogę tego wziąć i zakopać. Znamy doskonale tą przypowieść, tak? Kiedy pewien człowiek dostał jakiś jeden pieniążek i on nie umiał tym obracać, poszedł go zakopał, no nie? I potem musiał się rozliczyć. Okazało się, że to nie wystarczyło, że on wziął i on miał to pomnożyć. To okazał się gnuśnym, jakimś dziwnym sługą, tak? Mam tym obracać. To jest ta moneta. Bo, wiecie, na pewno Jezusowi nie chodziło o jedną rzecz w kościele. Nie chodzi mu o to, abyśmy my tutaj byli takimi malowanymi lalkami. Przepraszam dzisiaj, Irek. Gdyby ciebie dzisiaj nie było, to ja to kazanie przygotowałem, bo wiedziałem, że i tak będę mówił do kobiet. Stąd te lalki, no nie? Ale nie, może być lala, przepraszam bardzo, lala męsk.
Są też...
No jest, tak, dziękuję, jest, okej, lalami, tak. Tak, bo Bóg nie chce, aby Kościół był takimi malowanymi lalkami, wiecie, takimi pacynkami. Takie pacynki, które są, takie są piękne, takie są ładne, takie są wymalowane, no nie? Problem polega na tym, że ta pacynka jest z plastiku. jest sztuczna jakaś taka, no nie? I takimi, wiecie, żebyśmy pozostawali takimi w kościele.
Pinokio żył?
Słucham?
Pinokio żył?
A Pinokio tak. Jak kłamał, to mu się nos wydłużał.
No.
I w kościele, że nie chodzi o to, abyśmy byli tacy, wiecie, tacy gładcy, tacy śliczni w kościele i pozostawali na etapie takich kontaktów, takich zewnętrznych, ogładzonych, takich sztucznych, daleko powierzchownych kontaktów, jak to na przykład w niektórych kościołach jest. I tu podam przykład, bardzo, nie wiem, daleki nam może w tej chwili, kiedy, gdzie, na hasło, na przykład, podajmy sobie rękę na znak pokoju. Pada takie hasło w pewnej wspólnocie i wszyscy tam sobie podają ręce, tak? Ale to jest już koniec tych relacji, nie? I na tym koniec. I to jest koniec relacji, nie ma nic więcej, nic więcej za tym nie idzie. To jest sztuczne, jakieś dziwne, udawane. To nie jest prawdziwe, to nie jest autentyczne, bo wiem, że ci ludzie wychodzą z kościoła i za chwilę, kiedy to jest wieść, to się ludzie obgadują jeden na drugiego, kto w czym w tym kościele był. Przed chwilką podawałem mu rękę, ale tylko po to, żeby mu się przyjrzeć po prostu, jak on wygląda.
Czy ma nowe pierścionki?
Tak, czy coś jest ubrany, co ma na sobie, jaki kolczyk w nosie albo gdzieś. A tylko wyszedłem z tego kościoła, no nie? To biorę go tylko po to, żeby go po prostu podałem, żeby go potem zaraz obsmarować. Kamila, ty jesteś z małej, malutkiej wspólnoty, tak jest?
A, Wiocha? Teraz jest taki problem, że nawet nie chcę podawać.
No tak, no bo co mi się ma ktoś przyglądać, żeby potem wyszedł z kościoła i mnie po prostu obgadywał, no nie? Że ja ten... No tak, i to jest to, no nie? Tak, i powiem, słucham?
Byłam w kościele, to chłopak stał tak i nie podał ręki nikomu, tylko po prostu słup soli.
Słup soli, tak. No, słup soli, to już, no, tak, tak. Tak, tak. I tak, ja chcę powiedzieć bardzo jasno i bardzo wyraźnie i bardzo dobitnie, że nie taki ma być Kościół. Tak? Nie taki. I nie tak go zakładał Jezus Chrystus. I jest największym błędem, kiedy Kościół właśnie sprowadzamy do jakiejś takiej formy poprawności religijnej. Stąd na naszych nabożeństwach jest stół. Ja sobie tutaj mogę mówić kazanie. To się teraz wytnie. Ja sobie mówię kazanie, wyjecie ciastka jakieś, pijecie kawę, bo jesteśmy takim organizmem żywym. Póki co tak sobie u nas jest. Mi to wcale nie przeszkadza. No nie? Ktoś może inny byłby obrażony, ale ja, jest to dla nas naturalne, tak? Bo nie jesteśmy formą sztuczną, ale to są teraz bardzo ważne myśli, które chcę ująć, bo w kościele chcę powiedzieć, żebyśmy mieli tego świadomość, że jest też miejsce na ścieranie się temperamentów, na jakiś konflikt, na pewne słabości. Jest tutaj na to miejsce, ponieważ jeśli bylibyśmy jakby takim kościołem, jeśli byśmy tego kościołowi nie przypisali, to byśmy mu odebrali prawo bycia ludzkim. A kościół jest ludzki. Dlaczego? Bo składa się z ludzi. Bo jest organizmem żywym. Kościół jest ludzki. Nie możemy mu odbierać tego prawa bycia ludzkim. A jeśli jest taki, jeśli jest ludzki, czyli składa się z ludzi, to są w nim błędy, to są w nim wypaczenia, to są w nim problemy. To tu czasami może aż kipić od tego wśród nas. Czasami może być tak, bo Kościół nie jest idealny. Tak? Może i wy kiedyś też dojdziecie do wniosku takiego, do którego ja doszedłem, że jakikolwiek kościół, na przykład powiedzmy nasz, tak, o sobie mogę mówić, nasz zielonosiątkowy kościół, ale też inny, na przykład katolicki, luterański, ewangelicki, baptystyczny, jakikolwiek kościół nie jest doskonały. Nie? Nasz, powiedziałem jako pierwszy, nie jest doskonały, ale w związku z tym nie można dokonywać zmian typu, na przykład, tu mi się nie podoba, to pójdę tam. Trawa na pastwisku obok jest bardziej zielona, więc tam pójdę. Nie można dokonywać takich zmian, słuchajcie. Ponieważ, dlaczego? Ponieważ prędzej czy później i tak się okaże, że to, z czego wyszedłem i to, co mi się akurat tutaj w tym kościele nie podobało, to dalej i tam w kolejnym miejscu, gdzie pójdę, zaraz po prostu będzie to samo. Ponieważ słabości są udziałem wszystkich wspólnot. I za chwilkę tam pójdę, ale okaże się, że tam jest tak samo, albo nawet i jeszcze gorzej. Chyba, że tak jak ktoś kiedyś powiedział, bardzo zresztą słusznie i ciekawy, powiedział tak, że jeśli jest jakiś kościół idealny i doskonały, to tylko wtedy, gdy ja do niego nie należę. To wtedy tak, ale już tylko w momencie, kiedy ja się tam pojawię, on już przestaje być idealny i doskonały. Dlaczego? Bo ja bo grzesznik do niego wszedł takim, jakim jestem ja i już przestał być takim idealnym. Wiecie, bo tak, ideał Kościoła nie polega na tym, że jest idealny i że nie ma tutaj ludzi z wadami, ale polega na czym innym. Mianowicie Kościół jest pierwszym i podstawowym miejscem, gdzie uczymy się przebaczać. Przebaczać. I to przebaczenie jest takim kluczem i tajemnicą Kościoła. To jest to, do czego nas tutaj wzywa Jezus Chrystus. W tej przypowieści, tutaj teraz wracamy do Słowa Bożego, do tego 17 rozdziału Łukasza. Przebaczać. Uczymy się tego w domu, uczymy się tego w pracy, w rodzinie, ale najtrudniejszym, pierwszym i najtrudniejszym miejscem, gdzie się tego uczymy, to jest Kościół. To jest takie, wiecie, to jest takie, takie pole, nie wiem, boju. Tak? Dobrze powiedziałem? Pole boju, takie pole boju, to jest Kościół, nie? Jezus, kiedy nauczał o wspólnocie, tu wracamy do tekstu, mówi, że trzeba przebaczać. Trzeba przebaczać, słuchajcie, i tak Jezus mówi tak, i to nie raz, nie dwa razy, nawet nie pięć razy. W tekście czytamy ile razy? Nie, tu czytamy siedem. Tu siedem czytamy, siedem razy, siedemkroć razy tutaj pisze, ale czy siedem razy? Czy o to chodziło Panu Jezusowi? Powiedział liczbę siedem, to co, siedem razy na dzień? O to chodziło Panu Jezusowi? Nie, właśnie, bo 77 razy, jak jest przeczytane w Ewangelii Mateusza. Zobaczmy do Ewangelii Mateusza, otwórzmy sobie Ewangelia Mateusza, 18 rozdział Ewangelii Mateusza. Zobaczmy, co Mateusz pisze, bardzo ładnie. I słusznie. 18 rozdział, 21 werset do 22 mówi tak. Wtedy przystąpił Piotr do niego i rzekł mu: Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy? To samo, tak? To samo pytanie. Piotr, ile razy, słuchaj, Panie Jezu, mam odpuścić? Czy aż do 7 razy? Popatrzcie, czy aż do 7 razy, no nie? Tam Łukasz 7 razy, no nie? Więc Piotr, okej, Panie Jezu, 7, coś mu tam 7. Ale poczekaj, czekaj, ale o co ci tak naprawdę chodziło, Jezu? Czy tak naprawdę chodziło ci 7 razy, tak jak powiedziałeś, tak jak Łukasza, 7 razy? Może Piotr przyszedł z tym pytaniem następnego dnia, tak? Bo coś mu nie pasowało. Usłyszał 7 razy, więc chodzi z tym cały dzień, no nie? I przychodzi do Pana Jezusa następnego dnia i się pyta, czy rzeczywiście aż do 7 razy, bo nie mógł w to uwierzyć. Aż 7 razy? Nie 4? Nie 5? Aż 7 razy? A Jezus mu mówi tak. Mówi mu Jezus. Nie powiadam ci do 7 razy, lecz do 77 razy. No nie? Do 77 razy. Ale można też ten tekst przetłumaczyć w ten sposób. 70 razy 7. Nie? A ile to jest 70 razy 7?
49 tylko.
Słucham?
Tylko 49.
70 razy 7?
7 razy 7.
A nie, tu 70 razy 7.
No to 490.
Okej. Okay. 490. No właśnie.
Czy za każdym razem po prostu.
No dokładnie.
Nie będziemy tu.
Dokładnie, no przecież nikt nie będzie liczyć. 490.
Ciekawe, czy Mateusz się przewrócił, jak to usłyszał. Panie Jezu, po długiej chwili muszę to przemyśleć, wrócę za 3 dni.
Tak, wiecie, to jest taki symbol nieograniczoności. Tutaj masz rację, Deboro, za każdym razem. Doskonałość. 70 razy 7, 7, ach, po prostu zawsze, za każdym razem, kiedy tylko, ale kiedy przychodzi i prosi, przebacz mi. Zobaczcie do tekstu, no nie? Jeśli przyjdzie i powie, żałuję tego, tak? Mówiąc, jeśli przyjdzie do ciebie, mówiąc, żałuję tego. Jeśli on to sobie uświadomi i odkryje to, odczuje skruchę, przyjdzie do ciebie. Czyli popatrzcie, jest dialog. Dialog, nie? Czyli popatrzcie, no jaki jest Kościół. Kościół to jest miejsce, widzimy tutaj w tym fragmencie, gdzie mogą zachodzić takie rzeczy, ale ludzie mają ze sobą rozmawiać. I mają rozwiązywać te konflikty. I tego chce nas nauczyć, bo jeśli my się tego nauczymy, słuchajcie, tutaj, to nawet kiedy będzie wrzało tutaj, kiedy będzie kipiało, to my będziemy umieli sobie z tym poradzić. Bo i będziemy w ten sposób, słuchajcie, doskonałymi naśladowcami Chrystusa. I powiem jeszcze jedną rzecz. To przebaczenie jest jakby podstawą przebaczenia jest miłość. Jest miłość. Jeśli będzie w tobie miłość Chrystusowa, będziesz w stanie przebaczyć. Bóg okaże ci tę łaskę. Bóg okaże ci tę łaskę. I to jest generalnie koniec kazania, ale nie tak do końca. Kazania tak, kazanie się w tym momencie kończy, ale ja wykorzystam dalej, dalszy tekst, będę go czytać, jako wstęp do Wieczerzy Pańskiej. Jako nasz wstęp do wieczerzowania, tak? Bo za chwileczkę będzie Wieczerza Pańska. Popatrzcie, przeczytajmy dalej, tak? Od 7 do 10 wersetu i potraktujmy to jako już wstęp do Wieczerzy Pańskiej.
Łukasz,
tak, bo idziemy, wiecie, to jest taka nasza egzegeza tekstu. Spodziewam się od Was feedbacku, no nie? Czy Wam się taki sposób rozważania tekstu podoba, kiedy idziemy Łukasza po kolei i rozważamy, no nie? Ale to taki feedback nie teraz, no nie? Dziękuję. Zobaczcie. I w kontekście Wieczerzy Pańskiej, no nie? Kto zaś z Was, bo chodzi o stół pański, tak? Chodzi o stół. Popatrzcie, mamy stół, no nie? Mamy stół, mamy Wieczerzę Pańską, tak? Wiemy, że to jest stół, stolik. Dziękuję bardzo, Bożenko. Stolik. Stół. Chrystus zastawia przed nami stół, tak? Przychodzimy do Jego stołu i w tym kontekście. Kto zaś z Was, mając sługę, który orze lub pasie, powie do niego, gdy powróci z pola, chodź zaraz i zasiądź do stołu? Czy nie powie mu raczej, przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż się najem i napiję, a potem i ty będziesz jadł i pił. Czy dziękuję słudze, że uczynił to, co mu polecono? Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie, sługami nieużytecznymi jesteśmy, bo co winniśmy byli uczynić, uczyniliśmy. Piękne słowa. Piękne słowa. Dzisiaj chcę powiedzieć tak. To ty jesteś tym sługą. To ty jesteś sługą, który został wysłany do pewnej pracy, jakakolwiek by to była praca, pańska praca. I Chrystus mówi tak. Posyłam ciebie do pracy, ale ta praca, do której ja ciebie posyłam, kiedyś będzie miała koniec. A już kiedy się skończy, kiedy ja ciebie powołam już do swojego królestwa, to wtedy ty przy tym królestwie zasiądziesz ze mną do stołu i będziemy razem wspólnie wieczerzać. Bo ty już dzisiaj, teraz nie nazywam ciebie już moim sługą, ale nazywam ciebie moim przyjacielem. I ty już nie będziesz tam jako ten, który mi usługuje, ale będziesz razem ze mną wspólnie jednym z tych, którzy będziemy razem siedzieć przy stole. To jest piękny obraz tej uczty niebieskiej, tej uczty, kiedy zasiądziemy z Jezusem Chrystusem przy tym jednym stole i wtedy On będzie wśród nas tym chlebem i będzie tym winem, który my będziemy tam spożywać. Będzie razem z nami. I niechaj to będzie dla nas taką zachętą do tego, by dzisiaj przystąpić do tego stołu pańskiego. Bo On chce dać nam takie posilenie dzięki temu, że bo On wie jedną rzecz. On wie, że kiedy my chodzimy po tym świecie i kiedy my Mu usługujemy, to ustajemy i męczymy się, tak, w tym życiu, bo życie nie jest łatwe. Życie nie jest łatwe, ustajemy. I On chce nam dodać siły. I ja sobie tak myślę, właśnie Wieczerza Pańska jest takim elementem, poprzez który Jezus Chrystus w duchowy sposób chce Ciebie nakarmić i dodać chce Ci siły. Bo On jest tym prawdziwym chlebem, którym możesz się nakarmić. I On jest tym prawdziwym napojem, winną latoroślą, którą się możesz prawdziwie napoić i wzmocnić. I jeśli jesteś upadły troszeczkę, w tym sensie osłabiony, omdlały, to nie wstrzymuj się od tego, tylko to jest po prostu dla Ciebie, aby Ciebie wzmocnić. Tak? To jest jedna, to jest już taka ostatnia uwaga. Oczywiście podtrzymujemy dalej jakby tę zasadę w naszej wspólnocie, w naszej społeczności, że prawo przystępowania do Wieczerzy Pańskiej mają tylko osoby, które nawróciły się w wieku dorosłym,
świadomym
i jakby efektem tego był chrzest i poprzez chrzest zostały zjednoczone, włączone do społeczności Kościoła.